chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj autor najsłynniejszego plakatu na świecie, Wojciech Korkuć. Witam cię.
Witam serdecznie. Nie wiem, czy najsłynniejszego, ale na pewno koszulki są ostatnio znowu popularne. Zresztą nie wiem, czy ty masz jakąś fajną...
O, właśnie. Nie wiadomo, czy tutaj nie zdemolowałem mikrofonu.
Najmodniejsza koszulka okazjonalna.
Najmodniejsza koszulka okazjonalna, a marketingowy z tej koszulki jest dosyć znany, nazywa się Władimir Władimirowicz Putin. Ten to ma zasięgi jego marketingu sięgają daleko. Tą koszulkę zrobiłeś w 2014 roku na pewne biennale. Dzisiaj jak rozmawialiśmy...
Plakatu, który, a potem został zaadoptowany na koszulkę, tak.
Dzisiaj piraci produkują te koszulki masowo. Wszyscy tą koszulkę chcą mieć. Dlaczego? Dlaczego Achtung Rasia robi aż takie wrażenie, twoim zdaniem?
No, dopełniła się jak gdyby moja przestroga i jak gdyby w tej chwili ci, którzy mieli pewne wątpliwości, którzy mnie nawet ścigali, to chyba już nie mają tych wątpliwości, dlaczego ta koszulka dzisiaj jest tak popularna. No, z tego, co się dzieje u naszych wschodnich sąsiadów, jest to oczywiste. No, tak naprawdę zrobiłem ten projekt i te koszulki, żeby zrobić je raz i potem, żeby one przestały być aktualne, żeby one zostały w szafach i żeby więcej do nich nie wracać. No ale tu już jest chyba, nie wiem, trzecia czy czwarta fala popularności tego tematu. Mam nadzieję, że ostatnia.
Rosyjska telewizja, koszulka Achtung Rasia, serwis informacyjny rozpoczyna się od tej koszulki. Dyskusja publicystów o tej koszulce, posłuchajmy.
Achtung Россия.
Нет сомнений, что Россия агрессор.
Как Польша провоцирует Москву на жесткий ответ.
Плакат сделан для того, чтобы склонить людей поговорить о нем.
Изображение, вот портрет Владимира Путина с костями, как черепушка. Да, и написано «Achtung Russia». Должен сказать, что такую же картинку использовали неделю назад на одном из польских телевизионных каналов, а тогда отреагировали, отправили ноту протеста в польский МИД. У них реакция была такая, в общем, никакая. Она и есть. Автор этой картинки Войцех Коркуч, польский художник.
Он... Хорошо, что спустя столько лет до них наконец дошло, что миру не нравятся действия России.
Трафилась в наиболее чулый пункт Федерации Rosyjskiej. Wielki mit o sowiecki, o wojnie ojczyźnianej, w której Związek Sowiecki pokonał Niemcy, zniszczył faszyzm. Teraz słyszymy o faszyzmie ukraińskim. No a tak w ogóle nie było, bo to Stalin dogadał się z Hitlerem, był pakt Ribbentrop-Mołotow i nie było żadnej wielkiej wojny ojczyźnianej. Była przyjaźń z Hitlerem, a później wojna. No i tego ten pan z rosyjskiej telewizji nie jest w stanie przeżyć, tak?
No ale tak a propos tych wydarzeń historycznych, ja wielokrotnie powtarzałem, że bardzo ścisła współpraca między Niemcami i Rosją zawsze kończy się wojną. No mamy teraz tutaj po raz kolejny tego przykład. No pan z programu, jak był oburzony w jaki sposób kontrolowany i chyba prawdopodobnie też nie zakładał przebiegu wydarzeń, bo to był materiał z 2018 roku. Więc ciekawe, czy ten program by zrobił z takim samym nastawieniem i z taką samą tezą dzisiaj. Może się jeszcze pojawić, bo w tej chwili ten temat i ta koszulka i te plakaty są jeszcze bardziej popularne niż wtedy.
Oglądaliśmy w ostatnich dniach też taki materiał. Wszystkie już telewizje rosyjskie są cenzurowane. No i do jednej z tych cenzurowanych telewizji przychodzi pułkownik rosyjskiej armii, dumny z operacji w Afganistanie, dumny z masakry Czeczenii, dumny z ataku na Ukrainę w Donbasie. I on zaczyna mówić, ale teraz nasi żołnierze, weterani tamtych wojen giną na Ukrainie. I w tym momencie wyskakuje młody dziennikarz, który krzyczy, ja jestem dumny, że walczymy z gadem faszystowskim. On widać, że ma tak naprawdę przerażenie w oczach, bo są już zapisy cenzury. I właśnie jeśli w jego programie te zapisy cenzury na żywo zostaną złamane, to on może bardzo źle skończyć.
No, ale widzimy po prostu, do czego może doprowadzić system autorytarny, który ogranicza tak przepływ medialny informacji, gdzie właściwie mamy powtórkę z czasów stalinowskich, no bo Putin ze swoim reżimem, ze swoim aparatem właściwie skumulował wszystkie przekazy medialne i ci ludzie są po raz kolejny tresowani jak jakieś szczury albo jakieś inne bydło, z którymi można robić wszystko, co się chce. No mamy tego przykład, to co się dzieje na Ukrainie, ci żołnierze, przynajmniej nie wiem, czy oni mają taki prykaz, czy tak mówią. Niektórzy wyglądają...
Nie mają prykaz, niektórzy, nie mają. Dowódcy na pewno wiedzą.
Po aparycji można stwierdzić, że może to być w dużej mierze autentyczne, że oni nie wiedzą, w jakiej akcji biorą udział i po co przyjechali. Przerażenie w oczach niektórych tych młodych Rosjan jest bardzo, bardzo wyraźne.
Raz Lenin, raz Stalin, raz Putin. Był też taki twój plakat, więc chyba coś
przewidziałeś. 2004 rok. Tak, to po analizie tego, jak się zaczęła wojna w Czeczenii, najpierw pierwsza, potem druga, no to był taki, wtedy jakby musiałem ludziom bardzo tłumaczyć, o co chodzi w tym plakacie, jaki to jest pomysł. Niewiele osób, które musiały się wykazać znajomością historii, kojarzyło, na czym polega ten dowcip. No, raz Lenin, raz Stalin, raz Putin, na wschodzie bez zmian. Ja mówiłem, zobaczycie, ten plakat za jakiś czas będzie proroczy. No i się okazało, że minęło etapami. Powiedzmy,
18 lat.
W międzyczasie minęło 18 lat i mamy jak gdyby erupcję, że to jest... Ja wiedziałem, że ten władca Kremla, który w 2000 roku został namaszczony przez Jelcyna, to nie jest taki zwykły aparatczyk. On posiada jak gdyby dużo wyższe ambicje niż Gorbaczow, niż Czernienko, niż nawet może i Breżniew. W każdym razie jakby on się odnosił do tradycji tych największych bolszewików, czyli właśnie Lenina i Stalina. No i widzimy to w pełnej krasie dzisiaj.
Wiesz co, ja sobie przypomniałem 2000 rok, wlecieliśmy do konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, wciągnęliśmy flagę czeczeńską na maszt, wciągnęliśmy flagę rosyjską, wybuchła międzynarodowa awantura. Teraz czytam sobie te nasze oświadczenia, mieliśmy po 20 parę lat i wychodzimy na wizjonerów politycznych, tylko że nie, my nie byliśmy tak mądrzy, żeby być wizjonerami politycznymi, tylko problem polegał na tym, że my nie byliśmy kupieni przez establishment III Rzeczpospolitej. My mogliśmy być mądrzejsi lub głupsi, parę książek przeczytaliśmy, ale...
Ale posługujemy się w dużej mierze w jakiś sposób intuicją, która nas nie zawodzi. No może nas było kupieni. Niewielu, tak. Ale nie każdy Polak głupi przed szkodą. Mi na Twitterze ktoś napisał, najgorzej jest, jak się jakiś Nostradamus weźmie za projektowanie plakatów.
No, do mnie się teraz kolega odezwał, Amfibia, kibic Lecha z tamtych czasów, który brał udział w tych wszystkich manifestacjach, mówi, wtedy nas brali za kretynów, no i to są błędy, które drogo kosztują.
A tak? Dzisiaj autorytety, prawda? Dzisiaj autorytety, no.
Dzisiaj autorytety, dzisiaj najpopularniejsza koszulka na świecie, piraci, słyszałem, że już ją wszędzie rozpowszechniają. Moja córka poszła na manifestację drugą, bo pierwszą z ojcem, drugą to już tak by wolała może z koleżankami, z kolegami w sprawie Ukrainy i wszyscy rówieśnicy zaczepiają. Twoja koszulka jeszcze trochę taka jaśniejsza, cytrynowa bym powiedział.
Bardziej to jest niby ten sam panton, ale rozbieżność tutaj różnych drukarni jest taka właśnie, że wygląda jakby w różnych odcieniach. No.
Pokazałem tą koszulkę Ukrainkom, z którym matce i córce, z którymi jechałem w Warsie, z Warszawy, one z Truskawca jechały, no i od razu zrozumienie, to znaczy ona jest zrozumiała międzynarodowo właśnie.
No właśnie, a ja pamiętam jeszcze takie czasy w 2014, kiedy za tą koszulkę, za ten projekt, który potem był na koszulce, ścigała mnie prokuratura. No właściwie nie byłem podejrzany, tylko byłem świadkiem w sprawie, ale byłem przesłuchiwany na okoliczność artykułu 256 za propagowanie ustroju totalitarnego i faszystowskiego kodeksu karnego. No, artykuł 256. Byłem przesłuchiwany. Najfajniejsze było to, że specjalnie założyłem tą koszulkę na siebie na przesłuchanie do pani policjantki i pani policjantka odczytywała zarzuty. Precyzyjnie było to opisane. Wizerunek prezydenta Rosji z piszczelami. Mówię, tak, tak było. I tutaj napisy takie, takie, coś tam. Ja mówię, tak, potwierdzam, tak było. I na końcu pokazałem pani policjantce, o właśnie, to tak wyglądała. I ona była naprawdę bardzo zdziwiona, bo jej zdaniem to zupełnie nie pasowało do tego opisu. A niezależnie nie kapnęła się przez całe to przesłuchanie, że to chodzi o ten projekt.
Dzisiaj Korkuć wychodzi z każdej lodówki, wchodzisz do radia i widzisz swój plakat, wchodzisz do pociągu, widzisz ludzi w takich koszulkach, kubki nawet z Achtung Rasia są i to jest w tym smutnym czasie rzecz zrozumiała dla wszystkich naszych narodów. To znaczy plakat odegrał pewną rolę w mobilizowaniu ludzkiej opinii w tych wszystkich krajach. To znaczy, że opisywał to Henryk Józewski, współpracownik Józefa Piłsudskiego, wojewoda wołyński przedwojenny, no, wielki mąż stanu, który przewidział szereg rzeczy dotyczących współpracy z Ukrainą. Także minister w rządzie Szymona Petlury mówił, że Rosja korzysta ze słabości, z rozkładu narodów, które chce podbić. W momencie, kiedy następuje odrodzenie człowieka, to Rosja upada, tak? Bo Rosja jest tym, co żeruje na zgniliźnie, na upadku człowieka. Co ty o tym sądzisz?
No to bardzo pasuje do tej sytuacji. Jakby no, kondycja społeczeństw zachodnich właśnie jest przed takim czy w trakcie takiego procesu. Jeżeli tam nie będzie jakiegoś radykalnego i ogólnoeuropejskiego ogólnoeuropejskiej przebudowy i reformy, nie wiem, społecznej, no to te kręgi postępowego lewactwa doprowadzą nas do ruiny. No już mamy kryzys różnych wartości. Niby się mówi o wartościach europejskich, ale tak naprawdę nikt do końca nie wie, na czym polegają te wartości. Po prostu chyba, że to są antywartości nazywane wartościami. No, ale to pasuje do tego opisu, co powiedziałeś, że Rosja uderza w momencie, kiedy kondycja Europy jest słaba, kiedy fundamenty są w jakiś sposób kultury europejskiej, tożsamości są w jakiś sposób naruszone, kiedy się zaczyna to wszystko chwiać. No to jest ten moment. Ale wydaje mi się, że ten moment, który teraz nastąpił, to jest też dobry moment na to, żeby wrócić do podstawowych wartości i żeby to, na czym Europa, nawet Unia Europejska została zbudowana, żeby powrócić do tych starych fundamentów, które w tej chwili w dużej mierze po prostu nie funkcjonują. To jest jakby interpretowane tak bardzo dowolnie, że właściwie nie wiadomo, na czym ta Unia Europejska, Europa jest zbudowana.
Włodzimierz Bączkowski, wielki polski rosjoznawca, sowietolog przedwojenny, napisał coś takiego. Przez całe 1000 lat historii Rosji było tak, że jak Rosja atakowała kraj rozłożony, na przykład Polskę przedrozbiorową, gdzie mieli kupionych wszystkich, przeżarty korupcją, to prymitywna rosyjska armia, która zawsze wyglądała tak, jak wygląda teraz, wchodziła na gotowe, dokonywała rzezi. Jeśli był tylko mały ośrodek, nawet mały, dużo mniejszy od Rosji, który był zdrowy i który był gotowy do walki, Rosja zawsze albo przegrywała, albo grzęzła w tym wszystkim. No, takim przykładem jest Czeczenia, o której zaczęliśmy rozmawiać. Czyli
cud nad Wisłą, to też jest przykład.
Tak,
dokładnie. Tak. Teraz jest mowa, może się zdarzyć cud nad Dnieprem. Mhm. Nawet słyszałem, że w niektórych kościołach się o to są składane intencje, że się ludzie o to modlą. Może się to uda.
Jeden z generałów wojny polsko-bolszewickiej wówczas napisał, analizując przyczyny przegranej wojny polsko-bolszewickiej, nie pisał, mieliśmy słabych żołnierzy, mieliśmy słaby sprzęt. Nie, to my wiedzieliśmy od początku, tylko on napisał, że przeceniliśmy stopień rozkładu polskiego narodu. To znaczy, my myśleliśmy pewnie, że robotnicy czy chłopi zbuntują się przeciwko polskiej władzy, pójdą w kierunku bolszewizmu. Przeceniliśmy ten rozkład, no i przez to Polska się obroniła.
No to jest bardzo charakterystyczne, że ta wielka Rosja, po prostu jak się spojrzy na mapę, która ma problem cały czas z brakiem ziemi do zagospodarowania, prawda, która co jakiś czas jak gdyby zdobywa te, czy sprawuje władzę poprzez zdobycze terytorialne, no i która się tak chlubi armią, to widać na tych wszystkich ceremoniach z okazji Dnia Pabiedy i tak dalej, się okazuje, że oni tylko napadają słabszych, albo kraje, które mają słabe możliwości obronne, albo są w jakiejś takiej konstelacji politycznej, gdzie nie mogą skutecznie poprosić o pomoc, tak jak teraz mamy z Ukrainą. Przecież Ukraina chciała być w NATO i przez to, że chciała być w NATO, została po prostu w 2014 napadnięta przez zielonych ludzików, a teraz już mamy konkretnych ludzików i ten kolos tak naprawdę ze swoją armią to jest kolos, który stoi na glinianych nogach, bo oni cały czas wykorzystują sytuację polityczną właśnie kogoś, kto jest w jakiejś trudnej sytuacji albo nie jest w stanie gospodarczo, militarnie się przeciwstawić. Ale parę razy ręka im się powinęła.
W 2006 roku Lech Kaczyński mówił czekamy prorocze na Ukrainę w NATO. On mówił po pomarańczowej rewolucji, tak? Mam nadzieję, że szybko będziecie w NATO, no i głęboko w to wierzę, mówiła, inni mieli to głęboko gdzieś z przywódców, można tak powiedzieć, no właśnie, europejskich, tak?
Mnie się też tak wydaje, że Ukraina, Gruzja, Mołdawia wcześniej czy później będą też w NATO, tylko jest kwestia, ile po drodze jeszcze osób zostanie zamordowanych, bo to jest po prostu część Europy i to jest obowiązek Europy i jeżeli chcą rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia zadbać o bezpieczeństwo Europy, no to muszą, nie ma innej możliwości, nie ma innej możliwości, żeby takie mniejsze kraje uchroniły się przed sowieckim czy rosyjskim barbarzyństwem, to jest to samo, niż jak się zjednoczyć ze wszystkimi pozostałymi krajami, które są w podobnej sytuacji, no i tylko alternatywa jest jedna, to jest sojusz północnoatlantycki, no to jest NATO.
Wszystko nas może dzielić, lecz jedna krew nas wzbiera. Jedno nas teraz łączy. Nienawiść do patostreamera. Patostreamer ma wielkie drzwi i ledwo sięga do klamki. Co się uraja u patostreamera na mapach rysować strzałki? Ze swą wielką rurą z gazem psychopata błazen. 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 Pato streamer ma wielkie drzwi, gdy idzie ktoś dywan rozbija. Tak bardzo chciałby się wybić, więc z głowy mu szambo wybija. Pato streamer ma wielkie drzwi, w głowie ma chorą misję. Oto twój kapton psychiatryk czeka, pora zakończyć patotransmisję. Ze swą wielką rurą z gazem psychopata błazen. Ze swą wielką rurą z gazem psychopata błazen. Cała Polska chce jednego, Płocko-Płocki otwock, żeby psychopatę z planszy zmiotło. Cała Polska chce jednego, Kłodzko-Płocki otwock, żeby psychopatę z planszy zmiotło. Cała Polska chce jednego, Kłodzko-Płocki otwock, żeby psychopatę.
Ja byłem teraz w Wilnie, była konferencja o myśli Józefa Mackiewicza, rok Mackiewicza i rozmawialiśmy o koncepcjach, które Józef Mackiewicz miał dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej. Litwa, Polska, Ukraina tworzące, jeśli nie jedno państwo, taki związek państw, który w tym momencie między Rosją a Niemcami jest w stanie się obronić zarówno w przypadku ataku rosyjskiego, jak i w przypadku różnych aktów nieprzyjaznych ze strony zarówno Niemiec, jak i Rosji. I to pokazywał jako możliwy fundament przyszłej niepodległości Polski.
To jest ten sam temat, który wynika jeszcze z Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przecież jakby potęga Jagiellonów razem z Litwą jakby opierała się właśnie na tej osi. Uważam, że Józef Piłsudski też nawiązywał do tego, żeby państwa właśnie Europy Wschodniej się zjednoczyły i stanowiły właśnie wzajemną próg przed sowieckim czy rosyjskim barbarzyństwem. I w tej chwili ja widzę, że inicjatywa tak zwanego Trójmorza też jak gdyby ma mieć tego typu charakter. I to nie jest przypadkiem, że ten atak jest w tej chwili, gdyż ta inicjatywa Trójmorza, no, która ma historię ostatnich paru lat, jak gdyby próbuje być na nowo zorganizowana, na nowo zbudowana. I częścią tego w perspektywie również jest Ukraina i Białoruś. No i miejmy nadzieję, że to kiedyś jakby powstanie. No nie ma innej możliwości politycznej i gospodarczej i militarnej, żeby te państwa się solidarnie zjednoczyły i sobie wzajemnie pomagały.
Koszulka Achtung Russia może być popularna. Teraz okazało się wśród ludzi zarówno o prawicowych, jak i lewicowych poglądach. Śmiałem się przed programem, że byłem na jednej manifestacji z Julkami, które na fali tego tam antyklerykalizmu poszły na jakieś manifestacje strajku kobiet. Teraz dzieje się dziwna rzecz, no bo te Julki spotykają tych wrażych pisowców i, no i okazuje się, że oni nie są tacy wraży, bo w innych sprawach ważnych jesteśmy całkowicie po tej samej stronie. Mi się wydaje, że w ogóle ten obóz niepodległościowy, chociażby, nie wiem, bliski PiS-owi, poza tym naszym światem, nie wiem, bliskim Gazety Polskiej, który zawsze to akcentował, za słaby akcent kładł właśnie na te sprawy niepodległościowe, na sprawę Międzymorza, jako rzecz, która może jednoczyć wszystkie uczciwe siły polityczne nie tylko w Polsce, ale i w tych pozostałych krajach.
No, koszulka, która jednoczy, no, to jest tylko koszulka, jak gdyby. Ona nie ma żadnej mocy sprawczej. No, stała się takim rekwizytem solidarnościowym, który po prostu bardzo odpowiada wreszcie po tylu latach perswazji, różnych udręk, płacenia kar, wreszcie jak gdyby znalazła właściwy odbiór i komunikację, no i stała się właśnie takim głównym nośnikiem solidarności z Ukrainą, dlatego jest taka popularna. No, Trójmorze, Europa, jeżeli będzie zjednoczona, to musi również uwzględniać zjednoczenie, które będzie w tej części Europy. I to jest jeszcze taki temat, żeby się przeciwstawić niemieckiemu widzeniu spraw europejskich, zwłaszcza tej części, gdzie się powiela ta sama wersja podziału Europy, która miała miejsce zarówno przy z czasów carycy Katarzyny, Bismarka, potem układu Ribbentrop-Mołotow. W tej chwili widzimy, że ten pomysł na niemiecką hegemonię zaczyna się chwiać. I moim zdaniem bardzo dobrze, żeby wyciągnąć z tego wnioski, gdyż Europa może być Europą Zjednoczonych Państw, ale nie może być pod dyktando niemieckich hegemonii.
Zaraz pokażemy też twoje plakaty niemieckie. Jeszcze wspomnijmy o plakatach twoich dotyczących Putina, bo jeszcze parę ich było. Jakie to plakaty?
Czyli w 2004 był raz Lenin, raz Stalin, raz Putin, a potem w 2014 oprócz tutaj tego wspomnianego projektu był jeszcze Stop Russian Aggression on Europe. Czyli on też teraz pasuje do wielu narracji i komentarzy, którzy mówią, że atak na Ukrainę nie jest atakiem tylko na jedno państwo, tylko jest atakiem na całą Europę, że z tego, że jeżeli Ukraińcy ulegną, to będą następne kroki nie doprowadzić do pokoju za wszelką cenę, tylko żeby wygrali tę wojnę. Żeby agresywna Rosja wreszcie została ujarzmiona. Prawdopodobnie nie będzie to na stałe, ale może na jakiś czas. W każdym razie w interesie Europy jest to, żeby trzymać kciuki i trochę się dziwię, że to ta pomoc Ukrainie w tej trudnej sytuacji jest ze strony NATO no taka troszeczkę rachityczna, trochę jakby niezorganizowana, bo czym jest ten popis siły w krajach, które należą do NATO, które zostały specjalnie jeszcze teraz wzmocnione siłami amerykańskimi, angielskimi, i one stoją na granicy Polski, Litwy, Łotwy i przyglądają się na tym, co się dzieje za granicą. No przecież to nie jest teatr, no przecież to nie jest jakaś prezentacja. Tutaj jakby moim zdaniem brakuje jakiejś elastyczności w działaniach Paktu Północnoatlantyckiego, żeby na takie sytuacje reagować, żeby po prostu, żeby mieć możliwość wpływu na to, żeby zaprzestać z ludobójstwem, żeby zaprzestać z mordowaniem dzieci. Pod tym względem Pakt Północnoatlantycki jest niewydolny albo przestarzały i powinien też przejść jakąś reformę albo zmienić formułę funkcjonowania tego paktu.
Żeby to nie było tak, że Putin może straszyć, tak? Że...
No Putin przekracza wszelkie granice. Jeżeli trzeba, to wpuszcza zielone ludziki, nieoznakowane, a tutaj NATO mówi, deklaruje, że oni nie będą nawet jeszcze przed wojną deklarować, że nie będzie żadnej interwencji, choćby Putin napadł na Ukrainę. Mam nadzieję, że oni co innego mówią, bo może to jest jakaś strategia, a co innego robią. Mhm. I to by było inteligentne, ale...
Mamy nadzieję, że może te samoloty już są na Ukrainie.
Ale gadanie, jeżeli ma być rodzajem kamuflażu, proszę bardzo, ale chodzi o efekty. To już ten temat na gadanie się skończył. Muszą być efekty. Trzeba pokazać swoją skuteczność. A nie po prostu tylko...
Był taki twój plakat też z krwawą twarzą Władimira Putina, tak?
Wladimir. No to jest taki właśnie... Właśnie taka interpretacja...
Tego, co mir, się wydarzy, tak?
Mir po rosyjsku znaczy pokój. No blady to jest z kolei z angielskiego. No to
ta propaganda pokojowa Rosji trwa w najlepsze. To znaczy oni
no to jest
tam,
specyficzne widzenie pokoju przez Rosję, prawda?
Jak u nas w podstawówce się mówiło, dlaczego Ruscy śpią w kuchni, bo walczą o pokój, tak? Bo tak byliśmy uczeni, że Stalin równa się pokój, starsze pokolenie wiedziało, a my to wiedzieliśmy, że Związek Sowiecki równa się pokój, tak?
No tak, znaczy tutaj moim zdaniem taką deklaracją programową i największą katastrofą, jak określił Putin, to był rozpad Związku Sowieckiego. On jako członek KGB jest profesjonalnym oszustem, profesjonalnym mordercą. To, co jest teraz na Ukrainie, to jest jak gdyby efekt jego poprzednich dokonań, czyli różnych prowokacji, wojna w Czeczenii, likwidacja niewygodnych dziennikarzy, tudzież osoby, które ujawniła tajemnice, po prostu zawodowy bandyta. Jak taka osoba została wpuszczona na te wszystkie europejskie salony i nie wiem, czy ludzie o tym, czy oni o tym nie wiedzieli, czy oni nie chcieli o tym widzieć po prostu. Czy ten biznes w tej chwili, który jest robiony, czy ktoś nie widzi, że on jest przeciągnięty krwią dzieci ukraińskich i może te pieniądze komuś nie będą pasować. Z bandytami nie należy rozmawiać, a tym bardziej nie należy robić interesów, bo potem mogą być problemy z wydaniem tych pieniędzy, które się zarobi na tych interesach.
W 2002 roku Putin przyjechał do Poznania, w którym jesteśmy w tej chwili, jako Komitet Wolny Kaukaz. Ci tacy niepoprawni krzykacze, którzy Putin ubijca krzyczeli pod rosyjskim konsulatem, zorganizowaliśmy manifestację przy targach i okazało się, że jeśli przyjeżdża Putin, to władze, które polskie, które były jakby częścią tego układu rosyjsko-niemieckiego często, działają błyskawicznie. To znaczy normy, tak, Putina przeszły do Poznania. My zostaliśmy zamknięci. Siedzieliśmy do wieczora, zanim Putin wyjechał z Poznania. Później otrzymałem za to 200 zł odszkodowania. Przeniosły się też podsłuchy, ponieważ dzwoniłem do mojego kolegi Malaska z Wrocławia, który no głupio mu było, że nie załatwił ekipy z Wrocławia, która miała przyjechać, i tak sobie zażartował, bo dla tych panów, którzy nas słuchają, to my tu przyjedziemy, 50 osób będzie z Wrocławia, 50 z Krakowa, będziemy rzucać w Putina jajami z parwą, ha, ha, ha. I w tym momencie, jak nas zatrzymali, to później komendant policji mówił, że mieliśmy operacyjną wiedzę, że będą w Putina rzucać jajami z parwą ludzie z Wrocławia i Krakowa. Czyli do tego stopnia władza była gotowa nawet płacić odszkodowania, prezydent Kwaśniewski wtedy był, za to, żeby Putin miał tu spokój, przyjeżdżając do Polski.
No, ja bym wspomniał jeszcze o pewnym spokoju, który nastąpi po zamachu smoleńskim. Jak gdyby, no, to jest temat, który wymaga ponownego zbadania i uwzględnienia go w osiągnięciach Putina, jeżeli chodzi o jego przestępstwa na skalę międzynarodową. Dzięki ówczesnej ekipie, która sprawowała władzę, dzięki Tuskowi, ten temat nie funkcjonuje w obiegu międzynarodowym jako zamach smoleński po prostu, bo rząd polski zachował się w sposób nie tchórzowski, bo to by było za eufemistyczne określenie, tylko w sposób zdradziecki. Zdradzili interesy państwa polskiego, tuszując tą sprawę zarówno od strony formalnej, oddając śledztwo Rosjanom, do dzisiaj ten wrak nie jest zwrócony, i zrobiąc jeszcze wokół tego kampanię nienawiści, należy naciskać na to, żeby zamach smoleński był wpisany w kategorię zbrodni, które popełnił Putin na skalę międzynarodową.
Posłuchajmy, Bartek Kali-Kalinowski w tych dniach, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, nagrał piosenkę na ten temat.
Dzisiaj płaczą, lamentują, Ukraina, Ukraina. Wyzywają, komentują, to mieszkańców Rosji wina. Wina Rosjan wybierali, tego zbierali morderce. Coś wam powiem, ludzie mali, wi Putino skrytożercy. Lat 12 temu Putin zamordował prezydenta. Polski tak go ukadropił, trotyl wsadził przez agenta. A wy dupki specjaliści, krzyk podnieśli, wina brzozy. Ślepi intelektualiści, durne pały tak jak kozy. Ja od rana to są chwiny, czytam raport Anodiny, choć świat już od krwi jest siny. Czytam raport Anodiny, 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 Anodiny. Wyśmiewały, wyszydzały gaz wyborczy TVN-y. Zgniły od nieróbstwa pały mózgu pasożytych hieny. Każdy dureń to zobaczył, że to zamach był i basta. Ja nad wami dupki płaczę, wypęcwałów durnych kasta.
Twoje plakaty o Rosji są dzisiaj znane na całym świecie, ale były też plakaty o Niemczech i o stosunkach polsko-niemieckich. Były też ważne pytania, które tam stawiałeś. Pytania do niemieckiego ambasadora, przedstawiciela państwa, które prowadziło politykę współpracy z Rosją i politykę walki o praworządność w Polsce. Tak to się nazywało. Jakie ty na tych plakatach zadawałeś pytania?
W ramach konkursu na projekty, które zorganizowała Fundacja Patriotyczna, właśnie zaproponowałem taki pomysł, taki projekt, proste pytania do niemieckiego urzędnika, ale nie byle jakiego, tylko właśnie chodzi o jeszcze funkcjonującego w tej chwili w ambasadzie niemieckiej w Warszawie, nie byle jakiego ambasadora, tylko syna nazisty, adiutanta Hitlera, Arta von
Freitaga.
Freitaga von Loringhoffena. No skoro Niemcy taką specjalną osobę tutaj wydelegowały na tą placówkę, więc stwierdziłem, że to może być bardzo dobra osoba, której należy zadać pytania podstawowe, które do tej pory nikt Niemcom nie zadał. Więc odsyłam do tych plakatów, żeby sobie to przestudiować. Pytania nie były proste, miały być proste, ale się okazały skomplikowane w wymyśleniu. Jedno z nich, z których chyba jestem najbardziej zadowolony, pomysł polegał na tym, że wpadło mi do głowy pytanie dotyczące rozliczenia przymusowej pracy Polaków III Rzeszy, która do tej pory była rozliczona w sposób po prostu śmieszny, no, wręcz bezczelny. Pytanie brzmiało, panie Freitag, czy za przymusową pracę 3 milionów Polaków na rzecz III Rzeszy chcecie zapłacić, czy wolelibyście to odpracować w Polsce? No to wywołało, na dole było oczywiście wyjaśnienie, jak się sprawy mają dla osób, które nie były wtajemniczone. Do tego próbowałem zrobić cykl kolejnych 4, ale nie było to takie proste. Konsultowałem to również z różnymi fachowcami. Twierdzili, że za bardzo antyniemieckie są te moje pytania, a ja stwierdziłem, że trzeba dać Niemcom podstawowe pytania, które zadaje wolny człowiek i obserwuje elementarne braki w funkcjonowaniu państwa niemieckiego, a tak naprawdę nazistowskie złogi, które oni mają we swojej legislacji, w swoim prawodawstwie. No i tak w ten sposób powstał ten cykl. Już we wrześniu, jak się ukazał jeden z pierwszych tych plakatów, była interwencja ambasady niemieckiej, żeby zaprzestać tej nienawistnej kampanii. Osoba, która mi to relacjonowała, mówiła, jest interwencja, panie Wojtku, jest dobrze.
Jest dobrze, czyli plakaty zadziałały. Wiesz, to
czyli bo... plakaty zadziałały, a potem jeszcze zdarzyła się taka historia, bo projekt miał trwać do końca listopada, ale przez przypadek, czy przez, no, tak sytuacyjnie wisiał troszeczkę dłużej i to się nałożyło z wizytą nowego kanclerza w Polsce i prasa niemiecka to czytała, że to jest kampania nienawiści w stosunku do nowego kanclerza, a to był zupełny przypadek, gdyż to się po prostu dołożyło. Ja nie wiedziałem wtedy, składając projekt, czyli w lipcu, kiedy będzie nominowany nowy kanclerz. To było niemożliwe do przewidzenia. W gazetach polskich, jak i niemieckich pojawiła się informacja, że nowy kanclerz jest o tych plakatach powiadomiony i będzie interweniował. I bardzo dobrze.
O tych sprawach informowały też wiele razy przy kolejnych tego typu twoich starciach z niemiecką władzą telewizję w Europie Euronews. Starszy materiał, posłuchajmy.
Die polnische Regierung fordert von Deutschland Entschädigungszahlungen als Ausgleich für die erheblichen Schäden während des Zweiten Weltkrieges. Dieser Künstler schließt sich dem an. Unter dem Motto Reparationen machen frei.
Szokuje to, że te plakaty ukazują się tak w Warszawie, tak w stolicy, tak na ścianach, gdzie z reguły pojawia się tylko komercja. Tam można jakieś kremy do golenia, jakieś reklamy, nie tak. Wiem, McDonalda, Coca-Coli, różnych koncernów.
Ubrania.
I nagle pomiędzy tymi plakatami, przez to, że ty masz związek z pewną firmą reklamy zewnętrznej, nagle ktoś wykorzystuje tą przestrzeń miejską nie do celów komercyjnych, a dla celów patriotycznych czy dla celów wolnościowych, można tak powiedzieć.
No, te plakaty właściwie, gdybym chciał to zrobić z firmą, która by była ze mną niezaprzyjaźniona albo z którą nie miałbym specjalnych przywilejów czy specjalnej komunikacji, by było niemożliwe, bo to by było od razu, nałożona by była na to cenzura, więc to by się nie mogło. To był jedyny sposób, żeby te plakaty zafunkcjonowały. Co charakterystyczne, na tych plakatach są pytania. Tylko strona niemiecka do tej pory na żadne z tych pytań nie odpowiedziała i pan Freitag też nie odpowiedział. Oni to określili, że to są pytania nienawiści i to jest kampania antyniemiecka. No po prostu to jest bardzo, bardzo sprytny, ale wyświechtany wykręt. Można było kiedyś Lenina zapytać, panie Lenin, czy pan nie jest chory na syfilizm? No nie, przecież Lenin mógłby powiedzieć, to jest pytanie nienawiści, ale mógł po drodze się a może coś jest na rzeczy i trzeba pójść do lekarza.
No tak, prawda. A tutaj chęci
w odpowiednim
pójścia,
momencie i może by mu się to przydało.
Chęci pójścia do lekarza kształtującego europejskie stosunki uzdrawiającego europejskie stosunki nie ma, tak?
Ale siłą tych pytań jest to, że te pytania dotyczą po prostu rzeczy, które są nie do obalenia, które dotyczą faktycznych sytuacji, które mają miejsce w niemieckiej legislacji i odnoszą się do faktów, które miały miejsce, więc nie można zanegować. Nikt nie powiedział, że ja manipuluję albo pytam o coś, co nie miało miejsca. Odnoszę się w tych plakatach do konkretnych rzeczy i wydarzeń, które mają miejsce teraz. Czyli po prostu Niemcy nie załatwiły wszystkich spraw dotyczących rozliczenia II wojny światowej. To jest tylko niemiecka propaganda. A ja o to właśnie pytam. Pytam też o szacunek do narodu polskiego. Pytam o pogardę do Polaków i pytam o ich współczesny rasizm, co widać na przykładzie traktowania polskiej mniejszości narodowej w Niemczech. Jest jakby duża dysproporcja. Jeżeli ktoś chce, niech sobie prześledzi i w internecie znajdzie dużo faktów na ten temat. Niemiecka mniejszość narodowa w Polsce ma pełnię praw, ma funkcjonowanie z polskiego, z budżetu państwa, a tak się nie dzieje w Niemczech. Nawet oni boją się używać, nawet sobie nie życzyli, nie stosują, nie chcą dopuścić do tego, żeby Polacy w Niemczech byli określeni jako mniejszość narodowa. Nawet to jest do tego stopnia. I sobie nie życzą, żeby w jakichkolwiek dokumentach tego typu sformułowanie padło. No jest to sytuacja skandaliczna. Niby mamy tą zjednoczoną Europę, ale w tych kwestiach lekcje przez Niemców nie są odrobione. Ale nic się nie stanie samo z siebie. Nikt nas nie będzie szanował, jeżeli my nie będziemy sami zabiegać o ten szacunek.
Dzisiaj te twoje plakaty dotyczące Rosji są powszechnie przez każde dziecko na ulicy akceptowane. To, co mówisz o Niemczech, to jednak pewnie będzie się wielu jawić jako jakaś tam polityka. Jednocześnie to mówi o kryzysie Europy, który jest współwinny temu, że Rosja mogła napaść na Ukrainę, tak?
Nie wiem, czy to jest polityka. Jakby ja, wtajemniczając się, wgłębiając się w zagadnienia okupacji niemieckiej, tak naprawdę odkryłem tyle różnych rzeczy, że właściwie miałem wrażenie, że mi się głowa mi dymi od tego, co tutaj Niemcy zrobili. Niemcy zabiegają o to, żeby się tym nie interesować, żeby przejść, myśleć o przyszłości. Każdy, kto wejdzie i zobaczy skalę zbrodni, którą Niemcy się dopuścili na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej i to zbrodni, które do tej pory nie zostały potępione i nie zostały za to wypłacone odszkodowania i reparacje, no po prostu odczuje to samo, co ja, że to jest po prostu jedna wielka dziejowa niesprawiedliwość, że taki kraj po raz kolejny decyduje o standardach demokracji w Europie. Przynajmniej do tej pory tak było. Może konflikt, wojna z Ukrainą może przytemperuje te zapędy, ale Niemcy chcą cały czas z nami dyskutować. Jeszcze nie rozliczyli II wojny światowej, a chcą, a tak naprawdę możliwe, że już dopuścili do trzeciej. No.
A mi się przypomina przypadek chłopaka, kibica Pogoni Szczecin, który parę lat temu pojechał na mecz siatkówki w Berlinie i tam wywiesił transparent. Pojechał w ogóle na balety sobie poimprezować, no poszedł też na mecz, wywiesił transparent: chrońcie swoje kobiety, a nie naszą demokrację. No i po czym on zdziwiony, bo różne transparenty na meczach kibice robią, on jest współautorem wielu z nich, po czym przyjeżdża do Polski i okazuje się, że jego transparent jest czymś, o czym ludzie dyskutują na ulicy, czyli że ten straszak polegający na twierdzeniu, że w Polsce jest łamana praworządność i my Niemcy będziemy tej praworządności strzec, to jest coś, co w tych dniach mamy kolejne uchwały tego typu, bo zdaje się, że instytucje europejskie bardziej przejmują się brakiem tej praworządności rzekomym w Polsce niż wojną, tak?
No, tak jakby gangster zamienił się miejscami z sędzią Sądu Najwyższego, prawda? No Niemcy stosują cały czas jakby te same sztuczki propagandowe. Tak naprawdę wyłożyły bardzo, bardzo wielkie sumy na to, żeby termin Niemcy, niemieckość kojarzył się bardzo dobrze z nowoczesnością, z eleganckimi firmami, samochodami. I po to, żeby przykryć fakt między innymi taki, że te wszystkie niemieckie globalne firmy tak naprawdę dorobiły się i swój najważniejszy kapitał zdobyły na dostawach wojennych dla armii Hitlera. To też jest do sprawdzenia. Ale jak ktoś sprawdza w Wikipedii te opisy na przykład firmy Adidas, to niech sprawdzi, ile jest napisane po polsku, ile jest napisane po angielsku, gdyż nie są to takie same tłumaczenia. W zależności na jaki kraj jest jak gdyby to mniej lub szerzej opowiedziane. To jest bardzo ciekawy przykład. Żeby sprawdzić w Wikipedii angielską wersję i polską historię Adidasa, Pumy, firmy Allianz, firmy Dr. Oetker, nie mówiąc już o koncernach chemicznych, które tak naprawdę jako konglomerat trzech firm BASF, Hoest i Bayer stanowiły firmę holding IG Farben, który był głównym sponsorem narodowych socjalistów niemieckich. Bez tego NSDAP nie istniała, a te firmy do dzisiaj w takiej czy innej formie, niektóre po prostu nawet nie zmieniają nazwy, funkcjonują do dzisiaj i są globalnymi koncernami o zasięgu światowym. No.
Ty jako artysta zwracałeś uwagę na to, że Niemcy sponsorując artystów w Polsce, sponsorując różne galerie, różne fundacje, tak naprawdę oddziałują na świadomość Polaków i że traktują to jako broń w międzynarodowych rozgrywkach.
No, bo między innymi też wykładają bardzo, bardzo duże pieniądze na to, żeby zaopiekować się kulturą. No, swego czasu powiedziałem, że coraz więcej jest w Polsce sklepów niemieckich, coraz więcej jest banków niemieckich, coraz więcej jest kultury niemieckiej, a co jest w Polsce jeszcze polskie? No coraz więcej jest polskich obozów koncentracyjnych, prawda? No w tej chwili mamy sytuację taką, że dyrektorem Zachęty jest Janusz Janowski od stycznia. Jakimś dziwnym trafem Deutsche Bank, który był stałym sponsorem Galerii Zachęta, od razu zrezygnował ze współpracy, a sponsorował przez wiele lat nagrodę dla młodych artystów.
Czyli nie całkiem charytatywnie chyba.
Spojrzenia, ale tak mi się wydaje, że jak się wydaje pieniądze, to się też również ma wpływ na to, kogo nagradzamy, a kogo pomijamy w tych i jak się prześledzi, no to widać tutaj pewną tendencję do nagradzania takich, a nie innych artystów spod szyldu lewicowo-tęczowych konotacji.
Takich artystów bardzo nieufnych wobec polskości i wobec polskiej historii.
No tak, bo to po prostu wszystko, co się kojarzy z polskością, to Niemcy określają. Zresztą w tej prasie, proszę zwrócić na to uwagę, rząd, który obecnie mamy, jest określany jako katolicko-konserwatywno-nacjonalistyczny. Po prostu oni nie powiedzą rząd polski, tylko za każdym razem jest to powielane, żeby to się utrwaliło. I taka jest prasa niemiecka, która w ten sposób traktuje polski rząd, żeby go za każdym razem posponować, kompromitować i obserwować za rzeczy, które tutaj naprawdę nie mają miejsca. Ale to działa jak całkiem dobra maszyna propagandowa z licencją z III Rzeszy. No.
Kończymy pomału. Koszulkę, którą obaj mamy na sobie, ja tu nie będę tego głośnika sobie naruszał, założył także Kuba Wojewódzki. Ponoć to także, chociaż nie wiadomo, tak jednoznacznie z plakatu nie wynika, bohater twojego plakatu Kuba Wojewódzki. Taki plakat kiedyś był. Dziwne rzeczy dzieją się.
No widać, widać, że jakby no, projekt, który ma określoną komunikację, no tak naprawdę powiedzmy jednoczy ludzi różnych orientacji, różnych opcji.
Nie wiadomo, czy Kuba Wojewódzki kupił tą koszulkę w sklepie Gazety Polskiej. Wojtek Korkuć był dzisiaj w wywiadzie z chuliganem.
Ale no powiedzmy, sztuka wygrywa i łączy różne pokolenia, różne opcje i różne poglądy na widzenie rzeczywistości. No.
To jest optymistyczny wniosek.
Pozytywny.
Optymistyczny wniosek z tego wszystkiego. Chodźmy na te kolejne manifestacje pod rosyjskie placówki dyplomatyczne. Bierzmy wszyscy udział w tej wojnie informacyjnej.
Nie bądźmy obojętni na zło.
Nie bądźmy obojętni na zło, które dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Wspólny wysiłek w tej sprawie to jest cholernie ważna sprawa i nie obrażajmy się wzajemnie na siebie, że różnimy się w sprawach innych. Piotr Lisiewicz to był wywiad z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do Kijów, zobaczenia.
Warszawa, wspólna sprawa.
Wywiad z chuliganem.